Producentem programu jest Fundacja Polska Ziemia. Wydawca telewizji Świat Rolnika.
Laudetur Jezus Chrystus. Mamy w Piśmie Świętym takie bardzo ważne słowo, gdzie Jezus Chrystus mówi: ja życie moje oddaję, aby je znowu odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znowu odzyskać. To są słowa z Ewangelii. Bardzo ważne dla mnie słowa. Czyli Bóg kocha człowieka w sposób wyjątkowy, ale dla nas często niezrozumiały. Prowadzi nas w naszym życiu, ale decyzja, którą on podjął, była całkowicie wolna. Czyli nikt nie odbiera tego życia. Ja sam je oddaję. I to jest taka definicja miłości chrześcijańskiej. To znaczy jestem w stanie rezygnować ze swojego czasu na rzecz drugiego. Kocham, to znaczy mam czas dla drugiego. Kocham Boga, to znaczy mam dla Niego czas. Jestem w stanie zrezygnować ze swojego czasu. Kocham żonę, męża, dzieci. Mam dla nich czas. Poświęcam ten czas. Wyrywam wręcz czas, który mógłby być tylko dla mnie, na rzecz drugiego człowieka. Ale taka istota miłości chrześcijańskiej to jest to, że jestem w stanie nawet zrezygnować ze swojego życia. I o ile mamy takie sytuacje, że bardzo łatwo jest zrezygnować ze swojego życia, znaczy łatwo, niefortunne określenie, ale łatwiej byłoby zrezygnować ze swojego życia, załóżmy przed ojcu za swoją córeczkę, która umiera, żona za męża, mąż za żonę, ale na przykład za obcego człowieka albo za kogoś, kogo nie lubię, kto mnie irytuje, no to już byłoby wyjątkowo ciężkie, prawie że niemożliwe. I właśnie Jezus jest dla nas wzorem miłości chrześcijańskiej, czyli nauczył nas, że nawet za tych, którzy go prześladowali, on zdecydował się oddać życie. Święty Jan kiedyś powiedział bardzo ważną rzecz: nie możesz kochać Boga, którego nie widzisz, jeśli wpierw nie kochasz człowieka, którego widzisz. Mamy człowieka na wyciągnięcie ręki. Więc nie można mówić to, że jestem wierzący, że kocham Pana Boga w momencie, kiedy gardzę drugim człowiekiem, kiedy wyśmiewam się z drugiego człowieka, kiedy nie daję prawidłowej postawy chrześcijańskiej. Oczywiście, to nieraz powtarzam, że bycie chrześcijaninem to nie znaczy bycie ciepłą kluchą, ale mamy być przebiegli jak węże, ale nieskazitelni jak gołębie w tym działaniu. I to jest bardzo ważne. I teraz Bóg dał nam takie przekazania. Masz miłować Pana Boga całym sercem, umysłem, wolą, sercem itd., itd., a drugiego człowieka jak siebie samego. Niby sprawa oczywista, ale jednocześnie, jeśli się przypatrzymy tego, jak to wygląda we współczesnym świecie, no to nie jest takie proste. Mało tego, osoby często spoza Kościoła bardzo często wybierają ten argument, że mamy kochać człowieka jak siebie i my, chrześcijanie, tego nie robimy. Ale uwaga, jeżeli człowiek nie potrafi siebie kochać, jeżeli gardzi sobą, ma non-stop kompleksy, nie potrafi odnaleźć tego, kim jest w świecie, nie zaznał szczęścia, został wielokrotnie skrzywdzony, krzywdzi się różnymi używkami, narkotykami, papierosami, zajada się non-stop słodyczami, tyje nieustannie i nie dba o swoje ciało, nie dba o duszę, nie spowiada się, nie dba o ducha. Czyli zobaczcie, że ten człowiek tak naprawdę, no to jest bezsens życia. Jeżeli człowiek siebie samego tak traktuje, robi sobie nieustannie krzywdę, o czym mówiłem w jednym z ostatnich odcinków, to jak taki człowiek będzie mógł pokochać drugiego człowieka? No przecież masz kochać drugiego tak jak siebie, ale jeżeli siebie nie szanujesz, o siebie nie dbasz, siebie nie kochasz, nie pragniesz dla siebie dobra i szczęścia, tylko o tym mówisz, ale wszystkie decyzje, które podejmujesz, są inne, to w takim razie jak możesz pokochać drugiego? Zobaczcie, jaka to jest trudna rzeczywistość. I właśnie Bóg zaprasza nas do czegoś takiego. Współczesny człowiek będzie miał problem ze zrozumieniem tego zdania, że masz kochać drugiego tak jak siebie, skoro sobą gardzę. Liczy się tylko chwila namiastka szczęścia, a tak naprawdę później narastająca frustracja. Więc nie ma szans, żeby przetrwać w związku na przykład, albo w jakiejś stałej relacji na dłużej, skoro ja nie umiem, nie wiem jak. Czytałem jakiś czas temu taką niezwykłą historię pewnej kobiety, która przeżyła wielki dramat w swoim życiu. To takie trochę odniesienie do postawy Jezusa. Sama wychowywała dziecko, ponieważ jej małżonek umarł. Miała tylko jedno dziecko. To był mężczyzna, pierwszy rok medycyny. I ten syn został potrącony, stał na światłach, czekał na zielone światło, żeby przejść przez pasy. No i ktoś wjechał po prostu na chodnik, no i zabił na miejscu jej syna. Jej frustracja, ból, rozdarcie wewnętrzne, które przeżywała, nienawiść była tak wielka, że sama chciała sobie odebrać życie, ponieważ nie widziała sensu życia dalej. Ale jakaś jej koleżanka, tak przynajmniej było w jej zapiskach, zdecydowała się na to, że powiedziała: słuchaj, pójdź ze mną na mszę świętą. Ona od niechcenia oczywiście poszła jeden raz, później ta koleżanka drugi raz ją zabrała i po jakimś czasie regularnego chodzenia ona stwierdziła, że być może spróbuje powalczyć o siebie. Czyli że siebie samą będzie chciała w jakiś sposób zrozumieć albo ten dramat, który przeżywa. Oczywiście podjęła się też pracy psychologicznej, zaczęła walczyć o spowiadanie, o regularną mszę świętą. Po jakimś czasie nawet zaczęła w tygodniu przychodzić na mszę świętą, żeby tylko przeżyć sens tego wszystkiego, żeby jakoś Pan Bóg pomógł się jej z tym uporać. Sama napisała w swoich notatkach, że przed tą tragedią nie chodziła w ogóle do kościoła, bo przecież po co jej Pan Bóg był potrzebny do szczęścia. A jednocześnie okazało się, że ten Pan Bóg, którym tak gardziła, nagle nadał sens jej życiu. Nagle ten Pan Bóg zaczął dawać jej tyle siły, że miała ochotę zacząć żyć pomimo tej tragedii. Bo to Pan Bóg nie ma uchronić od tej tragedii. Nadał sens temu cierpieniu, temu wszystkiemu. Bo życie czasami bywa brutalne i daje w kość. Po jakimś czasie usłyszała taką Ewangelię, kiedy Piotr podszedł do Jezusa i mówi: Panie, czy ja mam przebaczyć 7 razy, jeśli ktoś zawinił względem mnie? 7 razy to znaczy doskonałość, czyli mam przebaczać zawsze? A Jezus mówi: zawsze to za mało. Masz przebaczyć 77 razy. I te słowa tak mocno ją uderzyły, poczuła, że to jest dla niej zaproszenie. Więc zdecydowała się na to, że napisze list do chłopaka, tego, który potrącił jej syna. Jak się oczywiście okazało, on był pod wpływem alkoholu, więc tym bardziej ta złość była duża. Postanowiła napisać list, nie pamiętam treści, która się tam znajdowała. Oczywiście ten chłopak na list nie odpisał, więc zdecydowała się pojechać do więzienia. Wzięła zdjęcie swojego syna, jak jest taka sala widzeń, prawda? Jest taka szybka, przykleiła to zdjęcie, mówi: zobacz, to był mój syn. Ty nawet go pewnie nie pamiętasz, ale jego zabiłeś. Jego zabiłeś, będąc pijany, jadąc samochodem, prowadząc samochód, a on, biedaczek, stał po prostu przy sygnalizacji świetlnej. I w pewnym momencie ten chłopak parsknął śmiechem i mówi: przecież nawet go nie pamiętam, ale pamiętam, że poczułem wielką ulgę, kiedy mogłem go zabić. I zaczął się śmiać. Kobieta się rozpłakała, wybiegła, ale po jakimś czasie czuła takie wielkie przynaglenie, że Pan Bóg nieustannie zaprasza ją do tego, że faktycznie ma pójść i temu chłopakowi przebaczyć. I ona przeczytała właśnie te słowa akurat, że mogłam odebrać życie, ale tak naprawdę dałam życie. Poszła jeszcze raz do tego chłopaka, stwierdziła, że spróbuje wolności i oczywiście o nic go nie oskarżała, tylko zaczęła mówić, jak jej jest ciężko, przez co przechodzi, że nie ma do niego żalu, choć miała, ale powiedziała, że nie ma. Chciała spróbować, jak to jest, umieć przebaczyć. I ten chłopak tak się przed nią otworzył, że zaczął opowiadać o swoim życiu, o tym, że mama jego zabiła się na śmierć, że tata rozwalał mu życie, że poszedł do innej kobiety, że oddał go do domu dziecka, ponieważ nie chciał się nim opiekować, że w momencie, kiedy już jakoś jego życie zaczęło się układać, to nagle sobie przypominał o tym, że z ojcem i zabierał go z rodziny zastępczej i znowu oddawał do domu dziecka. To oczywiście proces trwał bardzo długo, skomplikowana sprawa. Później wpadł w bardzo nieciekawe towarzystwo jako młody chłopak i tak zaczął sobie rozwalać życie. W związku z tym on nie wiedział, co to znaczy żyć inaczej. I ta kobieta postanowiła, że będzie przychodziła do niego regularnie. Dawała mu słodycze, rozmawiała z nim, rozmawiała o Panu Bogu, próbowała też pomóc mu zrozumieć to, jak ona tego doświadcza, świadectwem. To nie była wiedza intelektualna, czyli że Pan Bóg w Trójjedyny prawdziwy i tak dalej. To było po prostu świadectwo życia. I na końcu tego świadectwa była napisana piękna rzecz. Mogłam odebrać życie, a tak naprawdę życie dałam. Właśnie temu młodemu chłopakowi dałam życie. Mało tego, straciłam jednego syna, ale zyskałam drugiego. Jest to tak mocne dla mnie świadectwo, pokazujące, istotę właśnie rozumienia miłości chrześcijańskiej, która po ludzku jest nie do przyjęcia, a jednocześnie jest tak fascynująca, tak piękna, tak fascynująca, tak pociągająca i nie wystarczy tylko wiara w Jezusa. Trzeba Go naśladować i ten, który będzie Go naśladował, zrozumie właśnie, czym jest taka miłość, bo Bóg w swojej miłości jest tak hojny i uczy nas hojności nie do ogarnięcia, czyli że mamy przekraczać siebie w miłości chrześcijańskiej. Kiedyś znajomi mi opowiadali taką bardzo ciekawą rzecz, że mają trójkę dzieci i uczą swoje dzieci właśnie takiej hojności, ale absolutnie ich nie przymuszają. Czyli na przykład siadają sobie, dzieci są w różnym wieku, od takich berbeci do powiedzmy takiego 13-14-latka i w pewnym momencie no mówią, że sobie siadają pod koniec miesiąca, mówią, słuchajcie, taką pensję będziemy mieli, teraz spróbujmy dziesięcinę, tak mówią, z naszej pensji oddać na jakiś cel. No i tam piszą kilka propozycji i dzieci mają sobie wybrać, komu gdzieś tam pomogą. Oczywiście dzieci też dostają kieszonkowe i rodzice, ucząc dzieci, że sami w taki sposób żyją, że się dzielą, że są chętni do tego i hojni w ogóle, żeby się dzielić, jednocześnie mówią, jeśli macie ochotę dzieci, także możecie się dzielić tym, co otrzymujecie. I pod koniec każdego miesiąca rozmawiają z dziećmi na ten temat. Komu się udało podzielić, czy komuś się nie udało, czy ktoś jednak stwierdził, że chce mieć pieniądze tylko dla siebie, czy nie. Oto nie jest wcale taka oczywista sprawa. Pamiętam kiedyś na spotkaniu grupy młodzieżowej, kiedy mówiłem o hojności, ale zacząłem od tego, że jak wygrałoby się w totka, prawda, no to nagle pojawiłyby się pieniądze, no to młodzież cudowna. Jeden mówi, ja wszystko na kościół bym oddał, drugi, ja to bym kupił mieszkania mamie, bratu, siostrze i tak dalej, i tak dalej. I mówię, słuchajcie, łatwo wam się dzielić pieniędzmi, których nie macie. Ale ile teraz oddajecie? Czyli teraz, kiedy macie te pieniądze, bo każdy z was ma jakieś grosze. No i okazuje się, że tylko pospuszczali głowy, pokazując, że w zasadzie nie dzielą się w ogóle. Mówię, jeżeli teraz się nie dzielicie, to w momencie, kiedy otrzymalibyście dużo, też byście się nie podzielili. No i jakaś tam dziewczyna mówi, proszę księdza, co ksiądz opowiada? Przecież ja to naprawdę jestem taka hojna, tego mnie Kościół uczy. Mówię, tak? Wyciągnąłem banknot, 100-złotowy. Mówię, proszę, dla ciebie. Nie, to mało? Drugi, proszę. To jest dla ciebie. Zrób z tym, co chcesz. Podzieli się na następnym spotkaniu. Co z tym zrobiłaś? Nie musisz mi tego oddawać, to jest tylko i wyłącznie dla ciebie. Jak się okazało, powiedziała, że no, kupiła sobie buty, później poszła sobie na jedzenie, coś tam jeszcze zostało. 5 złotych zostało z tego, no i stwierdziła, że wrzuci do skrzynki w kościele. Czyli wrzuciła ochłapy, tak jak większość z nas ma, tak, że jak się dzieli, to tylko ochłapami z tego, co zbywa, a nie tak naprawdę z tego, co mam, żeby być hojnym, bo Jezus uczy takiej hojności. I to było bardzo ciekawe doświadczenie, bo ona zrozumiała i w ogóle cała grupa, im było tak wstyd, nie, że łatwo się mówi tylko o dzieleniu, ale faktycznie tego nie ma, a Bóg uczy takiej hojności. I wracamy do historii właśnie tej, którą zacząłem. Czyli, że ta rodzina rozmawiała z dziećmi właśnie o takiej hojności. I pewnego dnia, oni mieli takiego syna, no, drugą klasę podstawówki, poszli do lodziarni. Tata dał 7,50 synowi na 3 gałki lodów. No i syn tak podszedł, kolejka się ustawiła i w pewnym momencie synek, tata nic mu nie pomagał, bo dziecko się uczy samemu zaradności. No trzyma te monety, nie? I tak sobie liczy, mówi, a po ile gałka? Tata się w ogóle bawił z tego, śmieszne to było. No i pani mówi, no po tyle i tyle, no to musisz zapłacić tyle za gałki. No drogo, drogo, nie? I tak widać, że się męczy, gdzieś tam walczy z tym chłopak. No i nagle mówi, no to poproszę 2, czyli za 5 złotych kupił sobie lody. Tata taki zdziwiony, bo przecież zawsze 3 gałki brał. Poszedł z nimi do stolika, spokojnie sobie posiedział, porozmawiali, nie, fajna zabawa. No tak trzyma te w kieszeni 2,50. No i nagle tata mówi, no to zbieramy się, słuchajcie, idziemy już do domu, fajnie przeżyliśmy ten czas, super. No i synek mówi, tata poczekaj. Wyjął z kieszeni 2,50, zaniósł do tej pani, która mu dawała te lody, mówi, proszę pani, to napiwek dla pani. No tata to był rozklejony, nie, po prostu się pobeczał. Mówiąc o tym, nie wiedziałem, że dzieci tak dużo się uczą. To jest właśnie ta postawa. Czyli dziecko nauczone hojności, małe dziecko potrafiło samo z siebie, tata nie wymagał niczego, ani mama, potrafiło oddać, zobaczcie, tak duży procent, tylko dlatego, że chciało, było nauczone takiej hojności. To jest niesamowite. Kiedyś po kolędzie miałem takie doświadczenie, jeszcze jak kolęda normalnie trwała, że pamiętam, że rodzic dał mi jakiś tam banknot mój kościół był budujący się, w tym, którym posługiwałem. Powiedziałem, że to na parking zbieramy akurat. No i dziecko mówi, a o co to chodzi? No i mama mówi, no to akurat dałam księdzu pieniądze, żebyśmy mogli, jak przyjedziemy na mszę świętą, po prostu chodzić już nie po błocie, tylko po kostce. On mówi, a, to poczekajcie. No i poszedł. Wziął mi tych 10-20 groszówek, wysypał na stół, mówi, proszę księdze, tyle udało mi się oszczędzić przez rok. Słuchajcie, mi było głupio to wziąć. A jednocześnie mama mówi, proszę księdza, skoro chce się podzielić, to jest dla niego ważne. Nie, to jest ta hojność. I Bóg uczy nas takiej hojności. I do takiej hojności nas zaprasza. Nie, życzę wam, żeby udało wam się w taki sposób przeżywać chrześcijaństwo. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.